mówi, dlatego wyjdźcie i odłączcie się. To jest naprawdę ważne. My musimy wiedzieć, że my mamy być odłączeni od wszystkich tych rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Kochani, to jest naprawdę, naprawdę w naszym życiu niezwykle ważne. 2 Koryntian 6 rozdział od 16 do 18 wersetu czytamy. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. I dlatego chwała naszemu Bogu, że jesteśmy w Jego rękach, bo to znaczy, że nie jesteśmy w rękach złego, ale jesteśmy w rękach dobrego, cudownego Pana i Boga łaskawego. Ludzie na tym świecie bardzo często, jak się im przyglądamy, są tacy, jakby to użyć słowa, zmiksowani. Wiecie, co to znaczy mikser? Wrzuca się różne składniki i miesza się razem. Pewien wierzący człowiek po włączeniu się porannego budzika mimowolnie zaczął słuchać znanej pieśni, która była w radio budziku zainstalowana. A mianowicie pieśń, która jest ze śpiewnika pielgrzyma o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ja dobrze pamiętam tą pieśń, śpiewaliśmy ją w zborze swego czasu i bardzo poruszająca pieśń, która poruszała serca. Pieśń tak go dotknęła, tego człowieka wierzącego, że w jednej chwili całkowicie się obudził. Piękne słowa autorstwa Timothy Dwighta, wnuka słynnego kaznodziei przebudzeniowego Jonathana Edwardsa, trafiły głęboko do serca słuchającego. On jest opisany w tej książce Boży Generałowie. Wielki działacz, działacz na chwałę Pana, sługa Boży i było wielkie poruszenie Boże. Czy o takim kościele, jak obecnie jest, pisał i śpiewał Dwight w 1800 roku w Ameryce? Czy na pewno o taki kościół chodzi Bogu naszemu i świętemu Stwórcy? Jak to wygląda w świetle Biblii dzisiaj? Chrystus Pan wskazał, że nowego życia w Chrystusie nie należy łączyć ze starymi zwyczajami i obrzędami religijnymi. Czytamy w Ewangelii Marka w 2 rozdziale, 21 i 22 wersety jest napisane tak. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczeją, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Dlatego właśnie uczniowie Jezusa Chrystusa nie żyli według kalendarza ówczesnych obrzędów i postów i byli wolni od tradycji. Zupełnie inaczej się zachowywali, w inny sposób żyli niż otaczający ich wtedy świat. I to jest pewien znak od Boga, który pokazuje nam, że my też nie możemy żyć według zwyczajów tego świata, według obecnych zachowań ludzi. prawdziwi chrześcijanie, mają zapobiegać miksowaniu zdrowej nauki z ludzką religią i świeckim życiem. My musimy zapobiegać temu, żebyśmy byli zmieszani z tym wszystkim, co jest wokół nas. My mamy się różnić. Po prostu mamy być inni. My mamy być według serca Bożego. Mamy być sługami Bożymi tak, jak się to Bogu podoba, a nie ludziom. Nie mamy się przypodobać ludziom. Tak jak w wielu sytuacjach, w wielu kościołach się to dzieje, szczególnie w Ameryce, gdzie pastor musi dokładnie tak się zachowywać, jak oczekują od niego członkowie zboru. A jeżeli będzie się nie będzie się zachowywał tak, jak członkowie zboru sobie tego życzą, to co? Po prostu mu podziękują. Każą mu szukać sobie innej pracy. I wezmą sobie takiego pastora, który będzie się zachowywał tak, jak oni chcą. A więc to jest coś zmiksowanego, coś, co pochodzi z tego świata, że my mamy się zachowywać tak, jak inni od nas tego żądają. Prawdziwi chrześcijanie są zupełnie inni, w inny sposób żyją. W jaki sposób mają żyć chrześcijanie? W jaki sposób mają się zachowywać? Czego mają się trzymać? To proste. W 2 Koryntian 6 rozdziale 14-15 wersecie, wyżej troszkę od tego, co czytaliśmy na początku, jest napisane: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliarem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaka jest wspólna nić? Jakie jest wspólne porozumienie pomiędzy wierzącym i niewierzącym? Jeżeli ludzie wokół nas uważają nas za przyjaciół, to wtedy co Słowo Boże mówi? Jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga. I taka jest prawda, musimy zdawać sobie z tego sprawę. Kiedy obserwujemy ewangeliczne środowiska, chrześcijańskie oczywiście środowiska, to zauważamy, że zaczynają w nich przeważać tendencje do bratania się ze światem i jego religią. Bratania się ze światem, wspólnie coś zrobimy. Przyjaźni ludziom. A my mamy być przykładem dla ludzi, po prostu przykładem dla ludzi. W imię ewangelizacji wielu wierzących połączyło się z niewierzącymi do tego stopnia, że utracili całkowicie tożsamość i woń Chrystusową. A Słowo Boże wyraźnie mówi, że my mamy z naszego życia wydawać woń Chrystusową. Inaczej mówiąc, mamy pachnieć Chrystusem. Nie mamy pachnieć tym światem, ale pachnieć Chrystusem. W imię ewangelizacji ludzie zupełnie odchodzą od Boga. Robią to wszystko takimi metodami, które świat stosuje. Naśladują oni świeckich artystów i gwiazdorów, mizdrzą się do polityki, stosują biznesowe socjotechniki. Wystarczy z trochę większą dozą refleksji popatrzeć na chrześcijańskie sceny. Jak ludzie śpiewają, jak ludzie grają. Przysłuchać się naradom chrześcijańskich strategów i zobaczyć, czym żyją na co dzień. zaczynają stosować w ewangelizacji, w głoszeniu słowa, stosować ludzkie metody. Zaczynają stosować ludzkie metody. Ja sam byłem zapraszany na tego rodzaju szkolenia dla pastorów, gdzie wykładowcami wcale nie mieli być chrześcijanie. Jeden z nich to miał być psycholog, jeden z nich to miał być socjolog i to się nazywało coaching. Wiecie, co znaczy coaching? Trener. To znaczy trenowanie. Ludzie ze świata mają nas, wierzących ludzi, wytrenować, jak my mamy Słowo Boże głosić. Nawet jeżeli idea jest dobra, to jest to typowe miksowanie. Do wspólnego naczynia, wierzący i niewierzący, i miksowanie. Miks musi powstać. To tak jak dzisiaj się robi najprzeróżniejsze masła. Napisane jest masło, a pod spodem miks. Czy to ma coś wspólnego z masłem? Prawie wcale. Dużo jest takich produktów dzisiaj, które są w zasadzie miksem. I chrześcijanie chcą też być zmiksowani. Chcą być powiązani z tym światem. W jaki sposób naśladować chcą ten świat? Wbrew nauce Pisma Świętego wśród chrześcijan zapanowała wielka moda na miksowanie. Wielka moda. Takie zaproszenie na takie szkolenie ja nie dostałem jeden raz. Może z 10 razy już dostałem. Organizowały to kościoły. Za żadnym razem nawet nie odpowiedziałem na zaproszenie. Od razu w duchu czułem, że to jest coś, co nie pochodzi od Boga. Pochodzi od psychologów i socjologów. Takie miksowanie daje chwilowe poczucie sukcesu. Ale musimy być świadomi, że podczas gdy ktoś na tym miksowaniu zyskuje, ktoś inny ponosi duchową stratę. Jeżeli chcemy być prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego, to poniesiemy zdecydowanie stratę. Amen? Dokładnie tak jest. Poniesiemy duchową stratę, bo my potrzebujemy prowadzenia Bożego Ducha Świętego, a nie prowadzenia socjologów i psychologów. Chyba że socjologowie są wierzący i podporządkowują się całkowicie Słowu Bożemu, to wtedy coś z tego jest. Jest jakiś sens wtedy w tym. Jakuba 4 rozdział, 4 werset mówi tak. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Wiecie o tym? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jeśli masz w tym świecie dużo kolegów, koleżanek i dobrze się rozumiecie, to się źle rozumiecie z Bogiem. Tak mówi Biblia. Ja tego nie wymyśliłem. Nie siedziałem dzisiaj cały poranek, żeby wymyśleć i powiedzieć wam, że jak jesteście przyjacielem w tym świecie, to nie jesteście przyjaciółmi Boga. Ja to po prostu w Biblii przeczytałem. I podaję nam wszystkim do zapamiętania. Dlatego musimy powiedzieć: Panie, wiem z Biblii, że Ty zazdrośnie chcesz mieć tylko dla siebie ducha, któremu dałeś we mnie mieszkanie. I dlatego nie dam się zmiksować. Musimy to sobie wyraźnie powiedzieć. Nie dam się zmiksować, bo ty zazdrośnie chcesz mieć tylko dla siebie ducha, któremu dałeś we mnie mieszkanie. We mnie jest Duch Święty, a w tobie, amen, jest Duch Święty. To Bóg zazdrośnie chce tego ducha tylko dla siebie. Tylko dla siebie. Pomyślmy więc, kim są synowie i córki Boga. Kto to taki? Są to mężczyźni i kobiety, którzy zawarli przymierze z Bogiem, a całe stworzenie wokół nas z utęsknieniem czeka na dzień, kiedy zostaną objawieni. Czy wiemy o tym, że świat czeka na to, żeby ujawnili się synowie Boga i córki Boga? Cały świat na to czeka. Świat potrzebuje rozwiązań. Świat potrzebuje uzdrowień. Świat potrzebuje pomocy. I ludzie starają się pomóc. Całe rzesze psychologów, psychiatrów, najprzeróżniejszych innych ludzi, którzy chcą coś pomóc, a świat czeka na synów i córki Boże. Czy kiedykolwiek czytaliśmy powieść albo oglądaliśmy film, w którym zwykły młody chłopak czy dziewczyna dowiadują się, że należą do arystokracji? Ja czytałem o takich rzeczach, w filmie też widziałem. Albo że mają szczególny cel lub misję do spełnienia. Czy wiemy, że tacy mężczyźni i kobiety naprawdę istnieją w dzisiejszych czasach? Którzy dowiadują się, że są arystokracją? Czy wiesz o tym, że jesteś księżniczką, a ty, że jesteś księciem? Oni są dziećmi Bożymi, Jego synami i córkami. Jeśli nie wiedzieliśmy tego, to dzisiaj się dowiedzieliśmy. Bo będziemy królować razem z Chrystusem. Tak mówi Słowo Boże. Całe stworzenie cierpi z powodu grzechu. Rodziny tęsknią za pokojem w swoich państwach i w swoich domach. Ludzie tęsknią za tym. Pokolenia utknęły w kręgu ubóstwa, przestępstw, uzależnień. Dzieci cierpią, a ludzie obciążeni grzechem są bezsilni względem niszczących nałogów i tęsknią za wolnością. Całe stworzenie oczekuje więc z tęsknotą objawienia się synów Bożych. Rzymian 8 rozdział 19 werset i 22 przeczytamy. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, aż do dzisiaj. Wespół wzdycha i wespół boleje. Kim więc są dzieci Boże? Są to mężczyźni i kobiety, którzy zawarli przymierze z Bogiem i zobowiązali się do tego, że będą wykonywać Jego wolę. Zawarli przymierze z Bogiem i będą wykonywać Bożą wolę, nie swoją wolę. Nie jakiegoś innego człowieka, ale będą wykonywać wolę Bożą. Mieszka w nich Duch Święty i daje im moc, aby przeciwstawili się złu i dążyli do dobrego. Taka jest Boża wola dla każdego z nas. Podobnie jak Mojżesz. Wolą raczej cierpieć niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Mojżesz wybrał służbę Bogu i jego ludowi. Hebrajczyków 11 rozdział od 24 do 26 mówi tak. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę, na Bożą zapłatę. Czy my już skierowaliśmy nasze oczy na Bożą zapłatę? Czy oczekujemy tego, co Bóg nam da? Co Bóg nam przygotował? Nawet na rozum nie wstąpiło. Ucho nasze nie słyszało. Oczy nasze nie zobaczyły. Co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują? Czy oczekujemy tego, co Bóg dla nas przygotował? Czy oczekujemy raczej tych rzeczy, które są na tym świecie? Mojżesz z nich zrezygnował. Wyraźnie jest to napisane. Zrezygnował, nie chciał. A my? No właśnie, musimy zdać sobie z tego sprawę. Prawdziwe dzieci Boże czynią tak samo, jak Mojżesz uczynił. I są oddzielone od tego świata. Zobaczmy, Jezus Chrystus powiedział, że odchodzi z tej ziemi. A że nadchodzi kto? Władca świata. Nadchodzi władca świata i przyszedł. Ale co Jezus Chrystus powiedział? My jesteśmy w przyjaźni? Nie. Ja z Nim nie mam absolutnie nic wspólnego. Co my mamy wspólnego z władcą tego świata? Czy dajemy mu się oszukiwać? Czy dajemy mu się zatrudnić, abyśmy z nim współdziałali? Dzieci Boże nie mogą robić i oglądać wszystkiego, co jest na topie, co jest popularne teraz w tym świecie. Co jest ważne w tym świecie dla ludzi. Nie chcą bowiem zasmucać miłującego ich Ojca, czyli Boga. Dzieci Boże nie obnoszą się w media społecznościowych ze swoimi dobrymi uczynkami, ani nie wyrażają skrajnych opinii i nie mają tysięcy fanów, ani obserwujących. Czy ty masz duże grono obserwujących twoje konto? Czy masz tysiące ludzi, którzy są fanami twoimi? Ludzie za tym teraz naprawdę zabiegają o to, i o to się naprawdę starają. To jest dla młodych ludzi dzisiaj bardzo ważne. Czy dałeś się też wprząc w takie rzeczy? Czy ciągniesz to jarzmo z niewiernymi? Zastanówmy się. Bo to jest naprawdę ważne. Wierzący ludzie, dzieci Boże są przekształcani. Jak Jezus, na obraz Boga, który jest czysty i święty, całkowicie odłączony od władcy tego świata, oddzielony. Jezus, Bóg jest oddzielony od wszystkiego, co jest złe. są dzieci Boże rozważne. Zastanawiają się, co jest miłe Bogu. Czy zdarzyło nam się w ostatnich dniach myśleć o tym, co jest miłe Bogu? Usiadłeś tak sobie, usiadłaś sobie i zaczęliśmy myśleć, co by tu zrobić, żeby to było miłe Bogu. A może zastanawialiśmy się nad czymś zupełnie innym. Co będzie miłe koledze, koleżance? Co będzie miłe pracodawcy? Co będzie miłe mamie, tacie? O tym myślimy nieraz. Jak, szczególnie jak wybieramy jakiś prezent dla osoby bliskiej nam. Co będzie dla tej osoby miłe? I zaczynamy przemyśleć, zaczynamy po sklepach biegać i szukamy czegoś, co będzie miłe dla tej osoby. Czy jest w tym coś złego? Nie. To jest dobre. Dobrze, że myślimy o tych bliskich osobach, żeby coś miłego im zrobić, dać, kupić. Ale ja się pytam, czy w ostatnim czasie myśleliśmy o tym, co jest miłe Bogu? Chociaż raz w ostatnim czasie. Jeśli myśleliśmy o tym, kiedy ostatni raz to było, że myśleliśmy, co tu zrobić, jak się zachować, żeby to było miłe Bogu. Jeśli nie, to najwyższy czas, żebyśmy zaczęli to robić. Boże dzieci sprzeciwiają się grzesznym skłonnościom i czynią to, co właściwe, to, co dobre, to, co jest przyjemne dla Boga. Wzrastają w wierze, w nadziei i z całego serca ufają Bogu. Szukają najpierw, a później, najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie im dodane. Przecież tak dokładnie mówi Słowo Boże. To są podstawowe teksty, które ja teraz wspominam. Znane nam, możemy je z pamięci cytować. A my, jako dzieci Boże, jesteśmy źrenicą w oku Boga. Czy wiemy o tym? Tak się o nas Bóg troszczy. Tak się o nas stara. Bóg czuwa nad swoimi dziećmi, bo są źrenicą Jego oka. Czy pozwalasz sobie, żeby ktoś przyszedł i dotykał źrenicy twojego oka? Sam jej nie dotykasz. Nie mówiąc już, żeby ktoś przyszedł i paluchem dotykał twojej źrenicy. Tak samo i Bóg nie pozwoli się dotknąć swojej źrenicy, czyli ciebie i mnie. Bóg zaspokaja ich duchowe, jak i ziemskie potrzeby. Ludzie ci stają się coraz bardziej wolni od grzechów. Grzechów, które ich wiążą, obciążając. Co nas obciąża? Bojaźń przed ludźmi, zazdrość, troski, niezadowolenie. Tak nas obciążają, że aż serce kłuje. A Bóg się o nas stara. A Bóg się o nas troszczy. Zapobiega złym rzeczom w naszym życiu. Dzieci Boże są oddane swojemu powołaniu dla Boga. Czynne w dobrych uczynkach, mocne w wierze i niewzruszone. Niewzruszone, jeśli chodzi o Boże prawa. Trzymają się Bożych praw. Czy naprawdę na sercu leżą nam Boże prawa, żebyśmy je przestrzegali, żebyśmy w nich żyli? Czy są one dla nas naprawdę cenne? jak Dawid w psalmach pisał, że są one jak miód na podniebienie. Jak największa przyjemność dla serca. Ćwiczą uprzejmość, dzieci Boże. Ćwiczą pokorę. Ćwiczą posłuszeństwo. Szczodrość, odwagę, czystość i cierpliwość. Dbają o to, bo chcą się Bogu podobać. Uczą się mówić nie swoim grzesznym myślom, ujarzmiać swój język i swoje ciało. Czy nauczyliśmy się mówić nie? Pamiętam dosyć dawno temu taką książkę, widziałem chrześcijańską książkę, niezbyt grubą, ale ze 100 stron miała i na okładce było takie ogromne napisane nie, a pod spodem małymi literkami naucz się mówić nie. Potrzebujemy nauczyć się mówić nie. Kiedy szatan nas kusi, kiedy nas do złego namawia, żebyśmy naprawdę potrafili powiedzieć nie. Dzieci Boże są odważne, stawiają czoła trudnym sytuacjom, bo Bóg jest po ich stronie. Stawiamy czoła trudnym sytuacjom, bo Bóg jest po naszej stronie. Nie poddają się, pomimo że są do tego kuszeni. Jeśli upadną w grzech, żałują i znowu wstają, i to jak najszybciej. Nie chcą w tym trwać. Jak zagniewają, to szybciutko starają się przeprosić. To jest Boży posiew w sercu dzieci Bożych. Nie chodzą w swoim gniewie, nie rozpatrują swojego gniewu. Dobrze mu powiedziałem, dobrze, dobrze. Jeszcze raz tak, to jeszcze lepiej odpowiem. Żałują. Szybko żałują i pokutują. W pokorze proszą, szukają i pukają, aż Bóg odpowie z mocą i da im pomoc. Pomoc, której tak bardzo potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy Bożej pomocy. Dlatego będziemy wołać. Dlatego będziemy przychodzić do naszego Pana. Bo On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Dzieci Boże pragną być wierni w każdym pokuszeniu. Wierni komu? No nie swoim zasadom, ale wierni Bogu. Poświęcają czas na czytanie Słowa Bożego, czas na modlitwę i czas na słuchanie namaszczonego Słowa. To jest takie ważne, abyśmy na to mieli czas. Czas na czytanie Biblii, czas na modlitwę i czas na słuchanie namaszczonego Słowa. To są te ważne zagadnienia dla naszego życia, abyśmy byli naprawdę Bożymi dziećmi, rozwijającymi się i kształtowanymi na wzór Jezusa Chrystusa. Dzieci Boże, kiedy przechodzą pokuszenia, wielkie lub małe, zwyciężają tam, gdzie inni upadają. Ponieważ w nich mieszka Słowo Boże, które jest połączone z wiarą. Inni upadają. Ale my stoimy. Dlaczego? Bo mamy Słowo Boże i wierzymy temu Słowu. Jakie jest największe, najbardziej satysfakcjonujące powołanie? Boże powołanie. Dzieci Boże otrzymały największe i najbardziej satysfakcjonujące powołanie. 1 Piotra, Drugi rozdział, 9 werset mówi tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Zwróćmy na to uwagę. Jakie jest nasze powołanie od Boga? Jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym i ludem nabytym. Widzimy, kim jesteśmy? To wszystko Słowo Boże o nas mówi. Po co? Po co to Bóg uczynił? Abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. My mamy ciągle mówić o wspaniałych cechach naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Moglibyśmy mówić, no ale czemu? Nie tylko w niedzielę, ale w tygodniu tyle razy się spotykamy i ciągle to samo mówimy, że Bóg jest wspaniały, że Bóg jest wspaniały. No właśnie do tego nas Bóg powołał. Abyśmy cały czas rozgłaszali, jakie są Jego cechy, jakie są Jego cnoty. Na tym Bogu właśnie zależy i Bóg jest obecny w chwałach swojego ludu. Bóg czeka na to, że będziemy to mówić, że będziemy to pokazywać. Do tego zostaliśmy powołani i zobowiązani. Dzieci Boże są żywymi przykładami Bożej dobroci, Jego mocy i łaski. My jesteśmy żywym przykładem dobroci Bożej. Nie mówimy tylko Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. No mówimy to, ale jeszcze jesteśmy przykładem tego, że Bóg jest dobry. Możemy mnóstwo przykładów z naszego życia przytoczyć, że Bóg jest dobry. Naprawdę jest dobry. I w bardzo drobniutkich sprawach i w coraz większych, większych i w ogromnych sprawach. Ja 2 dni temu z tych okularów tą śrubeczkę taką malutką zgubiłem. Spadła mi tak na kolana i potoczyła się gdzieś. Chciałem ją szukać, ale ja jej nawet nie jestem w stanie zobaczyć. Jak? Przecież to jest milimetrowej wielkości śrubeczka. Ci, którzy już chociaż raz zgubili śrubkę od okularów, to wiedzą, jak to jest. I oczywiście wiecie, co zrobiłem. A Bóg okazał się naprawdę dobry. Bóg powiedział, połóż rękę tam. A to było pod biurkiem. A tam pająki. Nie bałem się pająków. Bo jak Bóg powiedział, połóż tam rękę, to ją położyłem tam. Wiecie, co tam było? Moja śrubka tam była, której nie byłem w stanie zobaczyć, ale byłem w stanie ją dotknąć. Widzicie, jak dobry jest Bóg? W takich drobnych sprawach. Inni ludzie by powiedzieli, nie godzi się Bogu zawracać głowę z takimi sprawami. A myślicie, że Bóg się osobiście zajął tą sprawą? Bóg po prostu powiedział do anioła, idź mu pomóż. I przyszedł anioł i pomógł. Ale na rozkaz Boży to uczynił. Mam tą śrubkę, wkręciłem ją. I wszystko działa dalej, tak jak było. A wiecie, w ilu innych sprawach, dużo poważniejszych, Bóg też okazał się dobry? I to są te przykłady z naszego życia, że Bóg naprawdę jest dobry. Naprawdę jest dobry. Innym razem nie modliłem się i szukałem tej wielkości śrubki. Jak myślicie, znalazłem? Nie, nie znalazłem. Do czasu, aż się zdecydowałem poprosić Boga. I jak poprosiłem, to znalazłem. Bóg jest dobry. Dzieci Boże są żywym przykładem tego, że Bóg jest dobry. Odłożyli różnice, wymagania i rywalizacje, aby połączyć się więzami, które nigdy się nie zerwą. Przyjaźnią, której nawet śmierć nie zakończy. To jest to, co robimy według Bożych zaleceń. Dzieci Boże w wyznaczonym czasie zostaną przyjęci do swojego prawowitego niebiańskiego domu. Synowie i córki, będziecie przyjęci w niebiańskim domu, gdzie w miłości i sprawiedliwości będziecie panować razem z Bogiem na wieki. Tutaj na ziemi to jest tylko zaledwie początek chodzenia z Bogiem. Tam będziemy mieli to na wieki wieków. Będziemy chodzić cały czas z Bogiem. Czy chcemy być synami lub córkami Boga? Jest jeszcze na to czas. Jest czas. I Bóg nawołuje, przyjdź, aby być moim synem, moją córką. Żeby nie błądzić gdzieś w tym świecie, żeby nie być gdzieś zmiksowanym z całym tym światem. Możemy dołączyć do tej zwycięskiej, nieocenionej, postępowej, niezwykłej grupy. Czytaliśmy na początku. Przeczytajmy teraz i na końcu. 2 Koryntian 6, rozdział 17-18 werset. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Oryginał mówi, przygarnę was. Ja was przygarnę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Będziecie mi synami i córkami. Czujemy się synami i córkami Boga? Na przykład jak budujemy kościół w Styżyńcu, czujemy się synami i córkami Boga? Niektórzy kiwają głowami, ja też. Naprawdę się czujemy synami i córkami Boga. Przychodzimy do naszego Ojca, prosimy, i On nam daje. Niewiele nam jeszcze brakuje, żeby wszystkie okna kupić. Naprawdę niewiele. Około 20 tysięcy nam brakuje. Czy to jest możliwe do zebrania w kościele naszym? Oczywiście, że tak. Będziemy mieli wszystkie okna wstawione. Nawet te w piwnicy. Wszystkie. Budynek już jest prowizorycznie zamknięty. Nawet drzwi są wstawione. I to nie byle jakie, metalowe. Żeby nie zgniły od deszczu. Czujemy się synami i córkami? Oj tak. Naprawdę czujemy się synami i córkami Bożymi. Bóg jest naprawdę dobry i miłosierny. I jesteśmy przykładem tego. Styżyniec jest przykładem tego, że Bóg jest dobry. To jest jeden z największych naszych przykładów, że Bóg jest dobry. I dlatego do Niego właśnie uciekamy ze wszystkimi sprawami, ze wszystkimi prośbami, ze wszystkimi potrzebami. I będziemy do Niego przychodzić, bo On naprawdę nas wybawia, naprawdę nam pomaga. Ale my też musimy tymi synami i córkami być. Musimy nimi być. Nie możemy dać się zmiksować. Nie pozwól na to, byś był zmiksowany z tym światem. W jakikolwiek sposób zaprzyjaźniony z tym światem. Masz być zaprzyjaźniony z Bogiem. I to daje ci zwycięstwo. I to niech Bóg sprawi w mocy swojej, w łasce swojej i dobroci swojej. Amen? Amen.